Wracamy do studia i zanim porozmawiamy o migracji, to o przemieszczaniu się zbóż. Przyjdzie nam toczyć się debatę naszym gościem Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W piątek czekaliśmy na to, że Unia Europejska przedłuży embargo na wóz czterech zbóż do Unii Europejskiej. Nawet się wydawało, że to może z czasem być poszerzone o na przykład miód albo maliny. Tutaj szanse były nieduże, no ale zawsze można mieć pewne plany na przyszłość, a tymczasem komisja powiedziała, że embarga nie przedłuża. Jak to zostało przyjęte w Ministerstwie Rolnictwa, w rządzie? Wy się tego spodziewaliście, czy to było dla was zaskoczeniem?
Przede wszystkim rozczarowanie, ponieważ komisja jakby na dwóch płaszczyznach zawiodła. Po pierwsze, kluczowa decyzja dla rolników, milionów rolników z pięciu państw przygranicznych, jest podejmowana w ostatniej chwili, w ostatnim możliwym momencie. W zasadzie to był już wieczór, kiedy te informacje do nas trafiły. Już pomijając kwestię, jaka jest ta decyzja, ale sam fakt tego, że jest ona podawana w taki sposób i w takim czasie, jest po prostu lekceważeniem rolników. A drugie rozczarowanie, no to właśnie to, jaki charakter ma ta decyzja, czyli wpuszczenie na nowo tego zboża. Wszystkie argumenty były po naszej stronie. Wszystkie argumenty wskazywały na to, że Ukraina więcej eksportuje poprzez tranzyt, między innymi przez Polskę, i otwieranie naszych rynków nie jest w tym momencie potrzebne, nie zmienia nic, jeśli chodzi o możliwość eksportu tego zboża. Jest to niestety tylko i wyłącznie decyzja polityczna, która jest podejmowana w mojej ocenie w niejasnych okolicznościach, ponieważ w zasadzie przez cały piątek docierały do nas sygnały od poważnych polityków, że ten zakaz zostanie jednak przedłużony, ale tutaj okazało się, że miały jakieś zdarzenia, o których my do końca nie wiemy, czyli jakieś rozmowy, spotkania w ostatniej chwili.
Ale wiadomo z kim, no bo na antenie Radia Wnet był gościem w zeszłym tygodniu Janusz Wojciechowski w czwartek. No tak to brzmiało, jakby był niemalże pewien, tylko nie mógł tego powiedzieć, no bo nie wypada. Decyzja powinna ogłaszać szefowa komisji, ale jakby był pewien, że będzie to przedłużone. Ba, nawet w Unii Europejskiej, w Europarlamencie był specjalny prawa ręka de facto w tej chwili Donalda Tuska, Michał Kołodziejczak i posłowie z Platformy Obywatelskiej z panem posłem Halickim na czele go oprowadzali, spotykał się z Ursulą von der Leyen, dał jej bochenek chleba i co? I nic?
No, Kołodziejczak i Tusk zostali z tym zbożem jak Himmelsbach z angielskim, bo to oni taką narrację narzucili, że to w zasadzie oni załatwili zakaz, przedłużenie tego zakazu, i to ich interwencja, ich praca do tego doprowadziła. Kołodziejczak triumfalnie to przecież napisał w kilku tweetach. Natomiast no to też jakby pokazuje, że na sam koniec to oni też zostali oszukani przez swoich kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, bo trzeba przypominać, że to te decyzje są podejmowane przez polityków, którzy są kolegami partyjnymi Tuska, Halickiego, a teraz i Kołodziejczaka. Więc ten mit mówiący o tym, że oni są w stanie wszystko załatwić w Europie i w Komisji, bo tam wszyscy na nich czekają, no jest mitem, jest kłamstwem. Natomiast mówiąc już poważnie, jest to przede wszystkim problem dla naszych rolników i my dlatego w piątek wprowadziliśmy od razu rozporządzenie, które było gotowe, o przedłużeniu zakazu tego importu zboża do Polski, ale tylko na naszych krajowych zasadach. Takie same decyzje podjęły i Słowacja, i Węgry, więc trzy spośród pięciu państw tych przygranicznych nie wpuszczają na swój teren, na swój rynek zboża z Ukrainy.
Właśnie, jak ta koalicja teraz wygląda po tej decyzji? Polski rząd zapowiedział, że embargo jednostronnie utrzyma, to będzie jakaś szersza koalicja. Ile państw z tej piątki wytrzyma? Bo Bułgaria na ostatniej prostej jeszcze w zeszłym tygodniu wypadła z tego paktu.
No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na chwilę obecną te trzy państwa, o których wspomniałem, wprowadziły swoje zakazy. Widzimy, co się dzieje w Bułgarii. Tam jest to ogromne oburzenie rolników w Bułgarii i Rumunii. Są tam już protesty, które nawołują rząd do wprowadzenia takich przepisów, jakie są w Polsce. Zobaczymy, jak długo oni wytrzymają, bo problem ukraińskiego zboża jest dużym problemem dla naszych rynków, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że zboże z Polski najczęściej było eksportowane do Europy Zachodniej i Południowej. Tam na nasze zboże tradycyjnie trafiało. Dzisiaj Komisja Europejska zezwoliła na to, żeby zboże z Ukrainy no, de facto zastąpiło zboża z Polski, Węgier, Rumunii i przejęło te rynki. I to jest klucz tego całego problemu, że tak jak zapowiadała komisja, jakby wprowadzając pomoc dla Ukrainy, co do której my też się zgadzaliśmy, to też jest bardzo ważne, że my to popieraliśmy, ale na zasadach takich, że wspieramy Ukrainę, żeby dostarczała swoje zboże na rynki, do których to robiła dotychczas, czyli Afryka, Azja, te strony świata. Natomiast dzisiaj wszystko jest wywrócone do góry nogami i komisja arbitralnie, bez wsparcia państw członkowskich podjęła decyzję, że dzisiaj to zboże z Ukrainy będzie tym zbożem, które dociera do Europy Zachodniej, Środkowej, Południowej, będzie tym zbożem, które de facto wprowadzi tak czy siak ogromne zaburzenia na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń, bez żadnych trudności, czy bez żadnych takich etapów, jakie my musieliśmy jako Polska pokonywać, żeby mieć w pełni dostępny rynek całej Unii Europejskiej.
To jeszcze pytanie o tą decyzję. Dwa słowa, jak pan minister uważa, co wpłynęło, jak rozumiem, na jakąś zmianę, no bo w czwartek inne były ustalenia, inaczej to komunikował komisarz Wojciechowski, a w piątek decyzja była inna. Co się wydarzyło przez te kilkadziesiąt godzin?
Moim zdaniem była tutaj bardzo mocna interwencja po prostu lobbystów, grup lobbyingowych, po prostu tych firm, które zajmują się handlem, międzynarodowym handlem zboża w Europie i na świecie. Przecież wszyscy znamy strukturę tego, jak wygląda uprawianie ziemi na Ukrainie. My mówimy, nazywamy to ukraińskie zboże, no ale tak naprawdę jest to zboże holenderskie, niemieckie, amerykańskie, wyprodukowane na Ukrainie, które w tym momencie będzie wjeżdżać do Europy. To nie jest ukraińskie zboże. Po prostu te firmy, które tym się zajmują, to są firmy międzynarodowe albo należące do tych oligarchów. I tak naprawdę cała ta rozgrywka dotyczyła nie tego, żeby wspierać ukraińskich rolników, których jest tam najmniej i mają najmniej tak naprawdę udziału w tym handlu i w tych rozmowach, w tych negocjacjach, a tyle, żeby wspierać te ogromne firmy zachodniej Europy, firmy również międzynarodowe, a także oligarchów z Ukrainy, aby móc przejąć czy wejść na nowy rynek, który jest dla nich bardzo atrakcyjny.
Myśli pan minister, bo tego nie wiemy, możemy się tylko domyślać, znając praktykę. Pan minister na tych spotkaniach przy okazji tego paktu był, rozmawiał z ministrami, z urzędnikami pięciu państw przygranicznych. Pan minister no, z racji także merytorycznych najczęściej pewnie kontaktuje się bezpośrednio z urzędnikami, z politykami z Komisji Europejskiej. Jak to mogło wyglądać? Czy to jest tak, że to był nacisk plutokracji, że nagle na ostatniej prostej... Jak w ogóle się podejmuje decyzje w takich sprawach w obecnej Komisji Europejskiej pod przewodnictwem pani Ursuli von der Leyen?
Niestety podejmuje się te decyzje w sposób jakby uderzający w jakiekolwiek podstawowe standardy podejmowania decyzji w gremium, które skupia powiedzmy wiele, wiele podmiotów. Takim gremium jest przecież Komisja Europejska, Unia Europejska, gdzie mamy 27 państw i tutaj się okazuje, że my jako państwo członkowskie głównie zainteresowane tą sprawą, oficjalne decyzje dostajemy w ostatnim możliwym momencie, a tak naprawdę wodzi się nas za nos i są poszczególne komisje, ponieważ były zwołane komisje, które gromadziły państwa członkowskie, odpowiedni komisarze i tak dalej, i te komisje wydawały rekomendacje, aby przedłużyć ten zakaz. Czyli wszystkie te ciała opiniodawcze rekomendowały nasz wniosek dotyczący przedłużenia zakazu wjazdu tych zbóż tutaj na rynek Unii Europejskiej. Natomiast na ostatniej prostej, arbitralnie, bez żadnych konsultacji, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podejmuje decyzję dokładnie odwrotną. No jest to złamanie jakichkolwiek procedur, złamanie jakichkolwiek po prostu nadrelacji w wspólnocie europejskiej, które będzie miało daleko idące konsekwencje, ponieważ po raz kolejny Komisja Europejska podważa zaufanie do ciała, jakim jest, do Unii Europejskiej jako całości.
To teraz ostatnie dwa słowa o tym, jakie to mogą być konsekwencje dla polskiego rynku. Patrzę na to, co mówi chociażby prezydent ukraiński. Jeżeli przestrzegane są zasady, a porozumienia są dotrzymywane, Europa zawsze wygrywa. To jest komentarz Wołodymyra Zełenskiego do zapowiedzi przez Polskę, Węgry i Słowację przedłużenia embarga. To będzie oznaczać jakieś próby ze strony Kijowa, by skarżyć Polskę do arbitrażu przed Światową Organizacją Handlu. No jeszcze mamy albo mieliśmy, nie wiem, czy to doszło do skutku już, czy dopiero będzie w Waszyngtonie, w Nowym Jorku spotkanie po Andrzeja Dudy właśnie z prezydentem Ukrainy. Czy tam też jest prezydent odpowiednio przez ministerstwo uzbrojony w wiedzę na temat zboża?
Oczywiście, my przekazujemy te informacje. Nawet ostatnio mogłem się spotkać z prezydentem Dudą w Skierniewicach. Przekazałem mu takie informacje, które posiadam w tym zakresie. Natomiast no, prezydent Zełenski oczywiście z całym szacunkiem dla niego, natomiast no, nie ma racji, mówiąc o tym, że w tym przypadku Europa wygrywa, przede wszystkim Ukraina nie jest w Unii Europejskiej. Polska jest lojalnym od wielu lat członkiem Unii Europejskiej i moim zdaniem, a nie tylko moim, bo wielu osób, które są mądrzejsze, mają większą wiedzę, Europa po raz kolejny przegrywa tak naprawdę, ponieważ nie zachowując lojalności w stosunku do własnych państw członkowskich, podejmując decyzje niekorzystne dla całego rynku w dłuższej perspektywie, a także podejmując te decyzje w ostatnim możliwym momencie, Europa już przegrała w kontekście tego zboża wyprodukowanego na Ukrainie. I tak jak powiedziałem, długoterminowo podważyła bardzo poważnie, podważyła zaufanie do tych struktur, do tych wszystkich gremiów. Po co one w ogóle są, jeśli się spotykają, rekomendują jedno, później robią drugie? Naprawdę ja mam takie pytania, otrzymałem takich pytań już dziesiątki tutaj od rolników z powiatu chociażby radomszczańskiego, więc uważam, że jest to bardzo zła decyzja, która również w dłuższej perspektywie będzie szkodzić samej Ukrainie, która no, wykazała no bardzo daleko idący brak cierpliwości i takiego spokoju i rozeznania, gdzie ma prawdziwych przyjaciół. Moim zdaniem oni obstawili w bardzo, bardzo złą stronę, w bardzo złym kierunku i niestety też będą pewnie ponosić tego konsekwencje, bo wydaje mi się, że ta szczera przyjaźń, którą tutaj uzyskali od polskiego społeczeństwa, a którą w tym momencie dosyć mocno swoimi wypowiedziami przede wszystkim zaburzają. To było coś, co było dla nich bezcenne. Takiej sympatii nie mają w Niemczech, w innych państwach Europy Zachodniej. No szkoda, że w ten sposób postanowili no, rozgrywać tą sprawę. Natomiast uważam, że długoterminowo jest to ogromny problem dla całej Europy i są to złe decyzje podejmowane w arbitralny, bardzo taki niejasny, nietransparentny sposób.
To już na koniec, czy Polska złoży jakiś wniosek, czy w ogóle są jakieś możliwości, żeby dowiedzieć się krok po kroku, jak taką decyzję Komisja Europejska podjęła, czy państwo członkowskie, w tym wypadku Polska, może grupa państw ma taką w ogóle procedurę, ścieżkę prawną, żeby wyjaśnić, kto się spotykał w ostatnich godzinach przed podjęciem decyzji z szefową komisji.
To absolutnie powinno być wyjaśnione, powinno być to opublikowane, wyjaśnione ze strony komisji. Ja zachęcam polskich europosłów do tego, aby złożyć wniosek o debatę w tej sprawie w Parlamencie Europejskim, tak aby komisarze i pani przewodnicząca przedstawili przebieg rozmów, przebieg argumentów, tak, przedstawiania tych argumentów, jakie argumenty tutaj przeważyły. Wszystkie te, które my przedstawialiśmy, były przyjmowane jako te rozstrzygające i rozwiewające jakiekolwiek wątpliwości. No to jakie argumenty się pojawiły inne, które zmieniły całkiem tą decyzję? Chciałbym jako wiceminister rolnictwa się tego dowiedzieć, ale nie dla swojej wiedzy, dla swojej satysfakcji, tak żebym wiedział, co mówić rolnikom w Polsce, którzy mnie o to pytają, bo ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Ta dyskusja, to otwarcie tego procesu, otwarcie tych kulisów, które miały miejsce, jest kluczowe, abyśmy w ogóle mogli mówić, że funkcjonujemy w wspólnocie europejskiej.
I o tym mówił Krzysztof Cieciora, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I także rozumiem, kandydat w tych wyborach do Sejmu.
Tak, startuję w okręgu piotrkowskim, także tutaj rolników jest bardzo wielu, którzy śledzą tą sytuację i muszę być, jestem z nimi w stałym kontakcie, aby te informacje przekazywać, które dzisiaj też Państwu przekazałem. Natomiast no, chciałbym mieć ich więcej, żeby móc ich bardziej przekonać do tego, że decyzje podejmowane w Brukseli no, idą w dobrym kierunku. No, dzisiaj nie mamy takiego przekonania.
O tym mówił Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 7:32. To jest czas, który mamy w Warszawie i całkiem podobny czas jest gdzieś na Opolszczyźnie lub Dolnym Śląsku, gdzie porusza się Krzysztof Skowroński.